Pamiętacie pierwszą pieśń, jaką śpiewaliśmy dzisiaj? Ale macie dobrą pamięć. Kto to wiedział? Mam nagrodę dla was. Proszę się nie wstydzić. Marysia. Tak, ja słyszałem cię. Proszę. Też chciał powiedzieć. To na zakończenie. A drugie pytanie mam jeszcze. My śpiewamy pieśni, które są natchnione. My nie śpiewamy w zborach byle jakich pieśni. My śpiewamy pieśni wzięte albo oparte na Bożym Słowie. Tak czy nie? No to powiedzcie amen, albo nie, albo jakoś, ale... No, dobrze. To moje pytanie jest, na jakim fragmencie oparta była ta pieśń? Kto to powiedział? No to dobrze, super. Jak się śpiewa, to trzeba wiedzieć, nie? Nie. Wiedzieliście? Najpierw muszę... Jeżeli będziecie chcieli dostać wpis z podziękowaniem za takie staranie, to ja oczywiście zrobię i Tadeusz tam podpisze. Kto tutaj wiedział? Ciocia Gniesia. Przecież to moja nauczycielka ze szkółki, ona wszystko wie. Dobrze, fajnie. Ten Tadek mi kazał kazanie robić. Ale mam prezenty dla wszystkich, którzy tutaj wczoraj nie byli, bo się pomylili. Myśleli, że tylko dzisiaj. No chwała Bogu, że jesteście dzisiaj, ale jeszcze lepiej byłoby, gdybyście byli wczoraj, no bo ja teraz będę wszystko musiał powtarzać. No i do której będziecie siedzieć? Wczoraj mieliśmy 5 godzin. Znaczy, w tym była godzina jedzenia. Nie wiem, czy dzisiaj jest jedzenie przygotowane. No to 4 godziny. No więc zaczynamy teraz, jest 11. No to grozi nam, że zakończymy gdzieś koło 16. No ale kaznodzieja wie, że błogosławieni krótko usługujący, albowiem jeszcze raz zaproszeni będą. Ale mam nagrodę dla tych, mimo wszystko, kocham tych, którzy byli wczoraj, kocham tych, którzy są dzisiaj i mam nagrodę dla tych, którzy wczoraj nie załapali się na tą książeczkę, którą napisałem. To jest moja ostatnia książeczka, bardzo cienka. Ja piszę książki grube i cienkie, ta akurat jest cienka. To z uwagi na tych, którzy mają książkę o wstręt. Tutaj może takich nie ma, ale gdyby się zdarzyło, że w tym roku nie przeczytałeś ani jednej książki. No to mam ofertę dla ciebie. Fajnie, ludzie. Młodzi ludzie są szczerzy. Coś o szczerości była mowa. No, a ja chciałbym potwierdzić to i będę prosił, żebyście szczerze przeczytali tę książkę. No, książka ma tytuł Co się wydarzyło 500 lat temu? Co? No co się wydarzyło? Słyszycie? Echo. Uderzenia w gwoździe, w drzwi kościoła zamkowego w Wittenberdze doszło do Bielska-Białej. W wyniku tego tutaj dzisiaj jesteśmy. I bardzo sobie cenimy to, że był ktoś 500 lat temu, kto miał odwagę otworzyć Boże Słowo. Miał odwagę przeżyć Słowo Boże, a szczególnie te fragmenty, które mówią o znaczeniu Pisma Świętego, które mówią o osobie i dziele Pana Jezusa Chrystusa, które mówią o zbawieniu z punktu widzenia Boga, czyli o łasce Bożej, które mówią o zbawieniu z punktu widzenia człowieka, czyli o osobistej wierze i które mówią o tym, że całe nasze życie ma być poświęcone na chwałę Bogu. Soli Deo Gloria. To jest właśnie 5 haseł reformacji. I w związku z tym wielkim wydarzeniem, następne takie będzie za 500 lat. Tak więc żyjemy w szczególnym czasie, momentum. I to momentum to nie jest różaniec do granic. To nie jest stulecie Fatimy. To momentum dla nas nie jest trzysta lat temu, muszę wybrnąć jakoś z tego, objawień Matki Boskiej Częstochowskiej. Ale 500 lat temu to nie było objawienie. I proszę nie szukać w tym jakiegoś objawienia, to była iluminacja. Bo ktoś taki jak dr Marcin Luther nie przyniósł żadnych nowinek. On tego nie wymyślił. On sięgnął 1500 lat i jeszcze do przodu, czy do tyłu, jak się to mówi, wstecz. I zrozumiał, że tylko Pismo Święte, po łacinie to brzmi sola scriptura. I zaczął pisać na ten temat. I rozpoczęło się dzieło reformacji. A my jesteśmy częścią tego dzieła. I doceniamy to. I czasem ludzie nas pytają, a jakie to znaczenie ma dla ciebie? W tej książeczce, to jest książeczka dla rodziców, dla dziadków, żeby wziąć na kolana swoje dzieci, jeżeli usiedzą, na 5-10 minut, podzielić ten materiał na 5 części i przedstawić 5 zasad reformacji. Dlaczego wierzę tylko w Pismo Święte? Dlaczego wierzę tylko w Chrystusa? Dlaczego wierzę tylko w łaskę Bożą? Dlaczego wierzę tylko w osobistą wiarę? Dlaczego wierzę, że moje życie ma być podporządkowane tylko Bogu i żyję na chwałę Bogu? Jeżeli my dzieciom nie odpowiemy, to kto im odpowie? Na pewno nie zrobi tego szkoła. Na pewno nie zrobią tego religijni przywódcy. To musimy zrobić my. I nie zrobi tego nawet zbór skutecznie. Zrobi to tata, zrobi to mama, zrobi to dziadek, zrobi to babcia. I ta książeczka jest dzisiaj dla was w nagrodę bezpłatnie, z uśmiechem, abyście swoje dzieci, swoje wnuczęta otoczyli miłością. Wiem, że to robicie, ale żeby one wiedziały dlaczego. Jakie są podstawy naszej wiary. A jeżeli chodzi o naszych przyjaciół, tych trochę starszych, to jest właśnie ta książeczka pod tytułem Tylko. Bo to jest suma tych 5 stwierdzeń reformacji. Tylko Pismo Święte, tylko Chrystus, tylko z łaski, tylko przez wiarę i tylko na chwałę Bożą. I tych książeczek tutaj mamy sporo. Można się zaopatrzyć tak, aby wykorzystać to momentum, by naszym przyjaciołom, także wrogom, nie wiem, czy macie wrogów, ale gdyby się zdarzył jakiś, to również powiedzieć, dlaczego podkreślamy to słowo tylko. Tam jest to taka próba pomożenia naszym przyjaciołom, żeby zobaczyli sens w tych 5 rzeczach. A one wszystkie są oparte na objawieniu Słowa Bożego, na objawieniu samego Boga. Żeby nie być gołosłownym, rzeczywiście pierwsza pieśń wzięta została z 3 rozdziału Księgi Habakuka. Ale jak on do tego doszedł? W ogóle musimy najpierw odwiedzić dom Habakuka. Kiedy Habakuk przyszedł na świat, to rodzice popatrzyli się chłopczyk i nazwali go Habakuku. Po chaldejsku znaczy ogórek. Czy przyszło wam kiedyś na myśl, żeby swojego syna albo córkę, to byłaby ogórczyna chyba, ogórek, albo ogórczyna nazwać, bo wyobraźcie sobie później i taki chłopczyk idzie do szkoły i chłopcy wołają, chodź ogórek, pobawić się z nami. No ale go urządzili. Ale to świadczy o tym, że coś się stało z kulturą żydowską. Że zamiast Żydzi, lud Boży, wybrany lud Boży Starego Testamentu, wpływać na otoczenie, przygotowywać czas, kiedy nadejdzie Mesjasz, Pan Jezus Chrystus, to zaczął przejmować kulturę chaldejską, babilońską, kulturę okolicznych narodów. Zamiast nieść światło Ewangelii, światło przygasło i zaczęli przyjmować to, co okoliczne narody miały. Bo to one takie miały zwyczaj, że nadawano dzieciom imiona na podstawie tego, co się akurat w danym dniu wydarzyło. W tym dniu pewnie ogórki obrodziły. I dlatego mamy Księgę Habakuka. W ogóle Księga Habakuka rozpoczyna się, zachęcam do przeczytania, tam są tylko 3 rozdziały. Dzisiaj na początku zaśpiewaliśmy końcówkę, 3 wersety 3 rozdziału. Dobrze mówię? Możecie to sprawdzić. I to jest piękne zakończenie, ale nie taki był początek. Pan Bóg potrafi, specjalizuje się, z ogórka zrobił kaznodzieję, zrobił proroka, z człowieka, który tylko narzekał, bo Habakuk, muszę powiedzieć, miał dar narzekania. Był bardzo podobny do niektórych chrześcijan. Jak przyjdą do zboru, to myślą sobie, za ciepło, za zimno, za długo, za krótko, ględzi. Nie te pieśni, trzeba inaczej. O, ciągle. No, Habakuk taki był, ale on miał dwie poważne pretensje. I to nie były pretensje do innych ludzi, ale pretensje do Boga. Doszedł do takiego poczucia świętości, drodzy, o tym mówi pierwszy rozdział, że miał pretensje do Pana Boga. Panie Boże, Ty widzisz i nie karzesz tego ludu. Panie Boże, no czy Ty jesteś głuchy, co oni robią? Czy Ty tego nie widzisz? Panie Boże, no przecież powinieneś ukarać tych ludzi. Przecież Ty jesteś święty. Habakuk stanął nad Bogiem i przypominał mu, Panie Boże, Ty jesteś święty. A ponieważ jesteś święty, ty nienawidzisz grzechu, ty jesteś sprawiedliwy, musisz grzech ukarać. Habakuk chciałby rozkazywać Panu Bogu. Chciałby stanąć nad nim i mówić, co trzeba zrobić. Pan Bóg doskonale znał stan narodu ludzkiego. I rzeczywiście to, co zrobił, to w 586 roku ten naród poszedł do niewoli. Do niewoli babilońskiej i w niewoli trwał 2,5 tysiąca lat. Akurat państwo Izraele powstało dopiero to nowe w roku, w którym ja przeszedłem na świat. Tyle lat musieli czekać. Też, że Pan Bóg nie da się siebie naśmiewać. Habakuk o tym jeszcze nie wiedział. Pan Bóg powiedział Habakukowi, słuchaj, ja się tym zajmę, zostaw to w moich rękach. I powiedział Habakukowi, że sprowadzi Chaldejczyków, aby przepędzić Judejczyków. Oznaczało to, ja sprowadzę pogan gorszych, aby wypędzić lepszych, aby ukarać tych lepszych. O, tego już Habakukowi było dość. Miał 2 pretensje do Boga. Pierwsza polegała na tym, Panie Boże, skoro jesteś święty i sprawiedliwy, dlaczego milczysz? Dlaczego nie karzesz? A druga, Panie Boże, dlaczego Ty karzesz lepszych gorszymi? Ta teologia nie mieściła się w głowie Habakuka. Aż kiedy dochodzi do rozdziału 2, może przeczytajmy, bo to jest bardzo charakterystyczne. 2 rozdział Habakuka, rozdział, werset 1, w końcu w desperacji. Habakuk wyraża coś takiego. Muszę stanąć na mym posterunku, udać się na basztę, muszę wypatrywać i baczyć, co mi powie, co odpowie na moją skargę. Habakuk jest szczery. Przychodzi, mówi to, co czuje i dzięki Bogu za to, że Pan Bóg takich ludzi prowadzi. I Pan Bóg odpowiedział mu, czytamy w 2 wersecie, a potem... Wyobraźcie sobie, gdy dochodzimy do 4 wersetu. 4 werset zmienia wszystko. 4 werset stanowi oś teologii Pisma Świętego. Prawdziwej, najczystszej teologii. A sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Habakuk, to jest najważniejsze. I wiele lat, zanim apostoł Paweł wziął pióro do ręki, i napisał list do Galatów. Napisał wcześniej list, przepraszam, później list do Rzymian, a potem prawdopodobnie list do Hebrajczyków. W tych 3 listach mamy napisane, a sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Kiedy pisze o tym w liście do Galatów, no to my wiemy, że tam jest ferwor walki. Walki, walki o życie, prawdziwe życie, życie w Bogu, życie w wolności. Sprawiedliwy z wiary żyć będzie. List do Hebrajczyków to jest list wiary. I tam apostoł, czy pisarz, podkreśla kwestię wiary. A sprawiedliwy z wiary żyć będzie.
Z wiary też.
Tak? Z wiary. Wszystko się zaczyna od wiary. Od ustawienia Boga we właściwym miejscu. I podobnie list do Rzymian. List do Rzymian przedstawia naukę o usprawiedliwieniu. A sprawiedliwy z wiary żyć będzie. To, co Pan Bóg pokazał Habakukowi, to rozszerzył w przypadku apostoła Pawła. Tak więc to, co apostoł Paweł pisze, to jest komentarz do tego, co Pan Bóg pokazał Habakukowi. Dlatego bardzo się ucieszyłem, kiedy siostry zaśpiewałyście tę pieśń. Bo nigdy nie można by było tej pieśni zaśpiewać, gdyby Pan Jezus Chrystus nie stał się naszym usprawiedliwieniem. Usprawiedliwieni tedy darmo, w liście do Rzymian, w 5 rozdziale, w wersecie 1 czytamy. W Chrystusie Jezusie, Panu naszym. I to apostoł Paweł, ten nowotestamentowy teolog, misjonarz, kaznodzieja, wysłany do pogan, on to wypunktował, opierając się w każdym z tych trzech przypadków właśnie na tym, co Pan Bóg powiedział do Habakuka. Dzięki temu dzisiaj możemy śpiewać. Cokolwiek by się działo wokół mnie, choćby figi nie obrodziły, ja przeczytam to jeszcze raz. Zaiste drzewo figowe nie wydaje owocu, a na winoroślach nie ma gron, zawodzi drzewo oliwne, a rola nie dostarcza pożywienia, w ogrodzeniu nie ma owiec, w oborach nie ma bydła. Lecz ja, Habakuk, został wzięty ze swojego bagna pretensji, kiedy używał daru narzekania, a teraz mówi, lecz ja, i mogę widzieć łzy radości, lecz ja będę radował się w Panu, weselił się w Bogu mojego zbawienia. Wszechmogący Pan jest mocą moją, sprawia, że nogi moje są chyże jak nogi łań i pozwala mi kroczyć po wyżynach. Trzy krótkie rozdziały Habakuka, a mówią tak wiele. Z bagna na wyżyny. I to przedstawia życiorys dziecka Bożego. Apostoł Paweł to rozwija, bo mówi o usprawiedliwieniu Boga, który jest święty, który jest sprawiedliwy, a jednocześnie usprawiedliwiający. Ogłaszający, że ten, który rzucił się w objęcia Pana Jezusa Chrystusa, zostaje uczyniony takim, jakby nigdy nie zgrzeszał. Apostoł Paweł przeżył to na własnej skórze. Nie, lepiej, na własnym sercu, na własnym umyśle, w całym swoim życiu. Mógł o tym pisać. Kiedy w Galacji było zagrożone życie, życie społeczne, zborowe, bo przyszli fałszywi nauczyciele i zaczęli uczyć jakichś objawień, nie wiadomo czego, przynosili jakąś złą naukę, która polegała na tym, że aby być prawdziwym chrześcijaninem, to musicie jeszcze to, i jeszcze to, i jeszcze tamto. Nie na tym polegało życie chrześcijańskie. Życie chrześcijańskie do wolności, o której też tutaj pisze Habakuk. Powołał was Bóg. Jestem wolny w Chrystusie. I wreszcie list do Hebrajczyków podkreśla wiarę. Tą osobistą wiarę. Tą wiarę, jaką miał Abraham, kiedy Pan Bóg powiedział, chodź, wyjdź. I Abraham wstał i poszedł. Miał wiele rzeczy, ale zamienił to, co miał na to, aby być. Miał wiele, ale chciał być posłuszny Bogu i zostawił swoją ojczyznę. Poszedł na miejsce, o którym nie wiedział. Gdyby go ktokolwiek zapytał, Abrahamie, tak ci dotąd wszystko obrodziło, masz te wielbłądy, owce, krowy, wszystko tam masz, dlaczego opuszczasz? Dlaczego zostawiasz te materialne dobra, aby iść w nieznane? Czyś ty zwariował? I rzeczywiście świat może pomyśleć o nas, że głupi jesteśmy, bo jesteśmy głupi dla Chrystusa. Abraham poszedł drogą wiary. I list do Hebrajczyków pisze o Abrahamie. Zresztą Bóg, jak się przedstawia, to lubi przedstawiać, że jestem Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba i wielu innych, tych, którzy poszli drogą wiary, bo to jest jedyna sensowna droga. Idziesz tą drogą? To był mały wstęp, drodzy. A teraz mała powtórka tego, co było wczoraj. Wczoraj mieliśmy cztery tematy, ja tylko je przedstawię, o czym mówiliśmy. One chyba są nagrywane, tak więc można też odsłuchać. Serdecznie zapraszam. Ci, którzy byli, też mają zarys w swoich rękach tego, co było napisane. I mówiliśmy na temat istoty Ewangelii, na temat Ewangelii dobrobytu, na temat nowo powstającego Kościoła i na temat nowej ewangelizacji. Te terminy są używane dosyć już powszechnie na oznaczenie zastępstwa Ewangelii. Diabeł jest bardzo chytrym wrogiem. Kiedy Pan Bóg mówi tak, to diabeł mówi nie. Kiedy Pan Bóg mówi nie, to diabeł mówi tak. Kiedy Pan Bóg przygotował Ewangelię, bo Pan Jezus Chrystus jest Ewangelią i w zasadzie punktem centralnym, całym tchnieniem Pisma Świętego jest Ewangelia. Pan Bóg się objawił. To jest ta dobra nowina dla każdego z nas. Pan Bóg przejął inicjatywę. Ewangelia nie jest wymysłem kilku teologów, czy ludzi, którzy myśleli nad ulepszeniem życia społecznego, czy pedagogów. Nie. Ewangelia z pochodzenia Bożego. To jest Ewangelia Chrystusowa. Dlatego Paweł Apostoł powiedział, napisał zresztą w liście do Rzymian w pierwszym rozdziale, w 16 wierszu, nie wstydzę się Ewangelii czyjej? Chrystusowej. Jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdemu, kto wierzy. To więc ciągle ten temat się powtarza w Piśmie Świętym. Pan Bóg przyniósł Ewangelię. Pan Bóg zesłał Ewangelię. Ewangelia jest wśród nas. Ewangelią jest Chrystus. I mówiliśmy o istocie Ewangelii. Bo wiecie, nie można głosić Ewangelii, kiedy się nie wie, co to jest Ewangelia. Bardzo często ludzie mają mylne pojęcie na temat Ewangelii i myślą sobie, że to jest religia. Myślą sobie, że to jest Kościół. Myślą, że to jest moralne życie. Myślą, że to jest takie uświęcone, pokropione jakimiś sakramentalnymi przeżyciami, coś takiego w życiu, albo jakieś szczególne, jakieś natchnienie, nie wiadomo skąd pochodzące, że to jest Ewangelia. Tak więc, kiedy mamy zwiastować Ewangelię, to sami musimy Ewangelię przyjąć, musimy ją przeżyć. O tym mówiliśmy wczoraj. Dalej mówiliśmy o tak zwanej, i trzeba dodać to słowo, Ewangelii dobrobytu. Diabeł jest chytry i próbuje wcisnąć nam i mówić, że jak będziesz miał, to wszystko będzie się układało. I to jest powód, dla którego niektórzy ludzie zostawiają zbór, zostawiają żonę, zostawiają męża, idą, bo myślą, jak bogaty, to będę dobry. Będę dobry dla mojej żony, dla mojego męża, dla moich dzieci. No i wiemy doskonale, czym się to kończy. Ewangelia dobrobytu. A gorsze jeszcze to, że mamy kaznodziejów, którzy to obiecują. Mówią, jak pójdziesz za Jezusem, to skończą się wszystkie twoje problemy. Będziesz zdrowy, będziesz bogaty, wszystkiego będziesz miał pod dostatkiem. Ale kłamią. Kłamcy. A kłamcy Królestwa Bożego nie udziedziczą. O tym mówiliśmy wczoraj. Ewangelia, w cudzysłowie, dobrobytu, bogactwa, sukcesu. Potem mówiliśmy o nowo powstającym Kościele, o grupie ludzi, którzy zauważyli, że świat się zmienił, z modernistycznego stał się postmodernistyczny, który odrzuca absolutną prawdę i dla którego liczą się w zasadzie więzi. I zaczął rozumieć, że Kościół istnieje po to, żeby pić kawę. Młodzież istnieje w zborze po to, żeby pokopać piłkę. Żeby pojechać na Babią Górę i tam zobaczyć piękne widoki. Nie mam nic przeciwko kawie. Nie mam nic przeciwko dobremu kopaniu w piłce. Piłkę czasem też pokopię, szczególnie z wnukami. Oni zawsze lepiej kopią. Zawstydzają. Nie mam nic przeciwko temu, ale jestem przeciwko temu, że to nie jest Ewangelia. Że te więzi, że ta kawa po nabożeństwie, czy herbata, czy ciasto, to nie jest Ewangelia. Że w ten sposób nie zewangelizujemy. Zobaczcie, każdy z nas przyszedł do Jezusa. Ileśmy kawę wypili wcześniej? Ktoś poświęcił się, modlił się o nas. Ktoś pokazał nam Pismo Święte. Ktoś przyprowadził nas do Jezusa. Może nie było to takie atrakcyjne. Może swoimi słowami. Może wiele pomyłek zrobił, ale kochał nas i pokazał miłość Bożą. I nie potrafiliśmy łaski Bożej odrzucić. Ja tak zostałem zbawiony. I myślę, że wielu z nas. Tak więc nowo powstający Kościół próbuje schylić się do kultury do tego stopnia, że tę kulturę przejmuje. przejmuje kulturę i nie ma już czasu na zwiastowanie Ewangelii. To jest tak zwany nowo powstający Kościół. Wiele książek dzisiaj jest rozpowszechnianych w duchu tego nowo powstającego Kościoła. Ja wierzę w stary Kościół. Stary Kościół głosi starą Ewangelię. Czasem jest niestrawna, czasem jest trudna. Czasem mówi, bardzo często mówi, upamiętaj się i uwierz Chrystusowi. Upamiętaj się. To jest ta Ewangelia, Ewangelia, którą głosił Jan Chrzciciel, głosił Pan Jezus, głosił apostoł Paweł, głosił apostoł Piotr. Oni, to był wspólny mianownik i my idziemy ich śladem. To jest nauka apostolska. Tak więc mówiliśmy o tym wczoraj. A wreszcie czwarty temat to była nowa ewangelizacja. Nowa ewangelizacja rozpoczęła się w roku 1979 podczas pierwszej wizyty polskiego papieża Jana Pawła II w Polsce. I on po raz pierwszy użył tego terminu nowa ewangelizacja. Wszyscy pod skrzydła mojego kościoła. I o tym wczoraj mówiliśmy sporo. I przykrą rzeczą jest to, że wielu przywódców zborów ewangelicznych pcha się tam. Pcha się na całego, bo po co w takich małych zborkach mamy być? No po co tutaj mamy siedzieć i te piosenki śpiewać? No po co mamy się wysilać? Jak są takie wielkie kościoły. I tam jest liturgia. Tam jest wszystko dobrze zorganizowane. Tam są kazania na wysokim poziomie. No po co takie zbory? Nowa ewangelizacja. Chodźcie, będziemy jedna owczarnia. I jeden pasterz. Nowa ewangelizacja na tym polega. Jest mi przykro, że niektórzy z moich przyjaciół w tym kierunku poszli i dzisiaj nie głoszą Ewangelii. Przestali głosić Ewangelii. Głoszą powrót do Rzymu, czego dowodem był wczorajszy dzień. Co było wczoraj? Różaniec do granic. Czy naprawdę nam o to chodzi? Czy naprawdę nam chodzi o to, żeby nasza młodzież jechała na granicę Polski i tam przesuwała paciorki? I żeby tam wołała do Marii, Matki Boskiej Przenajświętszej, o ratunek dla Polski? Czy naprawdę chodzi nam o to, żebyśmy z powrotem wrócili do bałwochwalstwa? Musimy to nazwać po imieniu. To jest bałwochwalstwo, kochani. To nie jest modlitwa. Zwracanie się do kogokolwiek obok Boga jest bałwochwalstwem, jest czynieniem sobie idola. I Pismo Święte w szczególny sposób wypowiada się przeciwko czemuś takiemu. Wiem, że to, co mówię, w wielu przypadkach nie jest popularne. Nawet w uszach niektórych protestantów nie jest popularne. Bo żyje się dzisiaj tą nadzieją zjednoczenia, że mamy być układni, politycznie poprawni, że trzeba jakąś metodologię zmienić. No jak możemy zmienić metodologię? To znaczy mamy przestać się modlić do Boga? Mamy przestać ewangelizować? Mamy przestać żyć tylko na chwałę Bogu? Czy my mamy zmienić tą metodologię? Ja tak nie uważam. I wczoraj na ten temat mówiliśmy. A w ogóle idea różańca powstała na drodze objawienia. I to jest tematem dzisiejszego wykładu. Nowe objawienie. Pan Jezus nic na temat różańca nie wiedział. Apostoł Paweł nigdy nie zachęcał. Apostoł Piotr, nie mówiąc o Janie Chrzcicielu, bo ten to wołał ostro. Nie patyczkował się z grzechem. Zresztą każdy z nich, kaznodzieje, dobrego kaznodzieje, można poznać po tym, że ma taki stosunek do grzechu, jaki ma Bóg. I taki stosunek do usprawiedliwienia, jaki ma Bóg. I stara się to przedstawiać, bez względu na to, czy ludzie to słuchają o tym, czy chcą słuchać, czy odrzucają, w czas, czy nie w czas, idą tą drogą. Bo tak mamy przedstawione w Piśmie Świętym. Tak więc Maria kazała modlić się przy pomocy różańca. Zostało to objawione różnym ludziom w różnych punktach. Różaniec to jest sposób modlitwy, gdzie powtarza się tę samą modlitwę 10 razy. Albo czasem pozdrowienie Elżbiety do Marii, co nie było nigdy modlitwą, to jest zdrowaś Mario, łaski pełna. Zwróćmy uwagę. Wiem, że są w naszych gronach nawet ludzie, którzy rozprowadzają katolickie przekłady, bo lingwistycznie są ładne. jak na przykład Biblia Paulistów. A tam jest napisane łaski pełna. Kto jest łaski pełen? Ja nie będę rozpowszechniał takich przykładów, ponieważ to jest interpretacja. Ponieważ to jest narzucenie znaczenia, Maria nie jest łaski pełna. Maria potrzebowała łaski do zbawienia. I rozradował się Duch mój w Bogu, Zbawicielu moim. W tej perspektywie zwiastujemy Boże Słowo. To właśnie 500 lat temu, dlatego powstała reformacja. Dlatego, aby w centrum naszego uwielbienia był Bóg, a nie człowiek. I o tym musimy ciągle pamiętać. I naszej młodzieży musimy o tym przypominać, a nie wprowadzać ją z powrotem pod skrzydła odstępczego Kościoła. Nie możemy tego robić. Bracia, siostry, myślę, że szczególnie na nauczycielach ciąży odpowiedzialność. Jeżeli my tego nie powiemy, jeżeli my stanowczo nie zatrzymamy, to kto to zrobi? I nie bójmy się. Nie bójmy się tego, co pomyślą o nas inni ludzie. Co pomyślą o nas nasi wrogowie, czy też przyjaciele, którzy tego nie rozumieją. Bo rzeczywiście są tacy, którzy tego nie rozumieją. I niepoważnie, w poczuciu braku odpowiedzialności, sprowadzają naszą młodzież z powrotem pod wpływ przetecznicy. Ja mam odwagę o tym mówić. Wiecie dlaczego? Bo tak byłem uczony przez brata Mruska, seniora. On tak mówił często. Ale ty dobrze pamiętasz. On tak mówił. Ja sobie bardzo cenię tego człowieka. Ja w tym duchu byłem wychowany. I przejąłem to. I dzisiaj, gdy jeżdżę do różnych krajów i opowiadam Ewangelię i uczę nauczycieli, to nie potrafię inaczej. Tak więc jestem wypadkową nauczania biblijnego. Jestem wypadkową też moich wspaniałych nauczycieli, których coraz bardziej doceniam. I dzisiaj, skoroście mnie zaprosili do usługi na ten temat, to w tym duchu właśnie będę usługiwał. I nie będę dbał na to, jaka będzie ocena tego. Nie będę dbał na to, czy komuś się spodobam, czy nie. Czy mnie jeszcze raz zaprosicie, czy nie. Naprawdę nie będę o to dbał. Ale chciałbym, aby pokazać, co Pismo Święte mówi na temat objawień osobistych. Zanim to zrobię, chciałbym przeczytać kilka fragmentów Pisma Świętego, które dotyczą tego tematu. Tych fragmentów będzie sporo, ale one są bardzo ważne, bo to jest to, co uczy Biblia. Sola Scriptura. Wymyślono naukę solum verbum. I o tym będę mówił więcej. Sola Scriptura oznacza, że całe Pismo jest natchnione. Tak uczy Pismo Święte. Ale solum verbum uczy, że tylko wtedy jest natchnione, gdy natchniony kaznodzieja to pismo czyta i ty je praktykujesz. To wtedy dopiero jest natchnione. Ja tą drugą naukę odrzucam. Wiem, że niektórzy z moich przyjaciół, z którymi razem studiowałem, ją przyjęli, ją szerzą nawet w naszych zborach. Ja w to nie wierzę. Nie wierzę, że kaznodzieja uświęca czytane Boże Słowo. Słowo Boże jest Słowem Bożym. Nawet jak go nie rozumiemy, to jest nadal Słowo Boże. Jak się z nim mijamy, nadal jest Słowo Boże. Jak je wykrzywiamy, to jest Słowo Boże. Słowo Boże jest stałe, absolut. Tak wierzę. Tak wierzył Luther, tak wierzył Kalwin. Tak wierzyli, uważam, apostoł Paweł, apostoł Piotr. I my idziemy ich śladem. Czego uczy Biblia na ten temat? Rozpocznę od 2 Tesaloniczan 2:11. W drugim liście do Tesaloniczan apostoł Paweł w 2 rozdziale, w 11 wersecie przestrzega. I mówi tak. I dlatego zsyła Bóg na nich ostry obłęd, tak iż uwierzą kłamstwu. Tak wcześniej powiedziałem, diabeł zawsze mówi nie, gdy Bóg mówi tak. Gdy Bóg mówi nie, diabeł mówi tak. Gdy Bóg mówi tak, diabeł mówi nie. A Bóg zsyła na nich ostry obłęd, tak iż wierzą kłamstwu. Bardzo dziwny jest ten werset. Pan Bóg widzi, jak uparcie niektórzy pchają się w kierunku odstępstwa. I Bóg zsyła ostry obłęd. I bracia i siostry, wydaje się, że u końcu wieków jesteśmy świadkami tego obłędu. I ten obłęd, on nie jest poza nami. On stara się wkroczyć, wtargnąć w nasze grono. W liście do Rzymian, w 10 rozdziale, wersety 17 i 18 mówią o randze Słowa Bożego. Wiara tedy jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe. Ale mówię, czy nie słyszeli? Ależ tak, po całej ziemi rozległ się ich głos, a słowa ich dotarły aż do krańców ziemi. Autorytet Słowa Chrystusowego. To jest to, co nazywamy Biblią, Pismem Świętym. Apostoł Piotr, gdyby był dzisiaj wśród nas, to powiedziałby w pierwszym liście, w pierwszym rozdziale, w 25 wersecie, o randze Bożego Słowa, ale Słowo Pana trwa na wieki, a jest to Słowo, które wam zostało zwiastowane. Piotr stał na gruncie tego Słowa, znaczenia tego Słowa. W liście do Rzymian apostoł Paweł w 10 rozdziale, w 8 wersecie pisze, ale co powiada Pismo? Blisko ciebie jest Słowo, w ustach twoich i w sercu twoim, to znaczy Słowo wiary, które głosimy. Co mamy głosić? Słowo Boże plus nic więcej. Bo to jest Słowo wiary, to Słowo, które doprowadza do wiary. Doprowadza do takiej sytuacji, w której zostawiamy swój grzech i rzucamy się w objęciach Zbawiciela. W objęcia Jego, jedynego Zbawiciela. Dalej, o roli Słowa Bożego w liście do Efezjan apostoł Paweł pisze w 5 rozdziale, w 26 wersecie. Aby go uświęcić, chodzi o Kościele, chodzi o Kościół, oczyściwszy go kąpielą wodną przez Słowo, nie przez sakramenty. Przez Słowo, znaczenie Słowa Bożego. Zbór opiera się na nauce apostolskiej. W tym tkwi Słowo. Dalej, zachęcając do walki. Chrześcijaństwo polega na walce. Pierwsi uczniowie Pana Jezusa musieli stoczyć wiele walk. Niektórzy fizycznie zginęli w tych walkach. W Efezjan 6:17 czytamy, weźcie też przyłbicę zbawienia i miecz ducha, którym jest Słowo Boże. Dalej, w liście do Hebrajczyków. I zakosztowali Słowa Bożego, że jest dobre oraz cudownej mocy wieku przyszłego. I jeszcze jeden fragment z listu Hebrajczyków. 4 rozdział, werset 12. Bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca. Tyle fragmentów Słowa Bożego na początku. Myślę, że macie to zapisane także w tych notatkach. To też myślę, że jest nagrane. Wilson Tozer, którego bardzo na pewno cenimy, powiedział coś takiego. Biblia jest spisanym Słowem Boga, ponieważ jest spisana, jest zamknięta i ograniczona przez konieczność użycia atramentu, papieru i skóry. Głos Boga jest jednak żywy i nieograniczony, tak jak suwerenny nieograniczony jest Bóg. Słowa, które ja wam mówię, są duchem i życiem. Życie znajduje się w wypowiedziach, wypowiadanych słowach. Słowo Boże w Biblii może mieć moc tylko dlatego, że wyraża Słowo Boże we wszechświecie. Jest to aktualny głos, który sprawia, że spisane słowo jest wyposażone w moc. W przeciwnym razie byłoby ono uwięzione pomiędzy okładkami księgi. Słowo Boże nie jest uwięzione. Słowo Boże za każdym razem, gdy czytamy je, ono działa. Pytanie. Co to są objawienia osobiste? Bo taki jest temat. W zasadzie na ten temat napisałem książkę. Książkę pod tytułem Bibliologia. To jest podręcznik, pierwszy podręcznik w ramach studiów biblijnych w domu. Dla tych wszystkich, którzy chcieli pójść do szkoły biblijnej, pogłębić swoją wiedzę biblijną, chcieli pójść w głąb Bożego Słowa, aby pójść z Ewangelią wszerz, to zacząłem pisać te podręczniki, będzie ich 12, w tej chwili jest 5 po angielsku, czyli mniej więcej do połowy dochodzę, a 2 w języku polskim. Bibliologia Wiele z rozdziałów nawiązuje właśnie do tego tematu, czym jest Biblia. Biblijna nauka na temat Biblii. I od tego musimy zacząć. Bo jeżeli sami nie zrozumiemy znaczenia Bożego Słowa, tak zaczęła reformacja. Sola Scriptura. Dlatego to pierwsze hasło, które jest podstawą pozostałych nauk biblijnych, o których mowa w reformacji, jest oparte właśnie na tym fundamencie. Tak więc będę również zachęcał w ramach mojego wykładu do niektórych rzeczy, które tutaj wcześniej napisałem. Ale najpierw definicja. Mamy do czynienia dzisiaj ze wzrostem otwarcia na nowe objawienia przekazywane dzisiaj niektórym ludziom. Pojawiają się apostołowie, prorocy, którzy mają odwagę stanąć w zborze, mówić: jestem apostołem, jestem prorokiem, mam słowo, tak jak kiedyś miał słowo Mojżesz, tak jak kiedyś miał Paweł, tak i ja mam słowo bezpośrednio od Boga. Niedawno była konferencja w znanym przez was zborze, w którym kaznodzieja wstał i powiedział: przed chwileczką Pan Bóg mi powiedział słowo dla was. I otworzył buzię i zaczął mówić. I nie były to fragmenty Bożego Słowa. I gdyby zbór rozumiał, o co chodzi w Słowie Bożym, to by tego kaznodzieję zrzucił. Nie rzucił go, a jeszcze sprawił, że ten kaznodzieja zaczął jeździć po innych zborach. Nie wiem, czy czasem was nie odwiedził. Dzisiaj żyjemy w czasie, gdzie występuje zamieszanie, duchowe zamieszanie. Ludzi, którzy jawią się jako prorocy i apostołowie. Teologia objawień osobistych oczekuje najpierw doświadczenia, przeżycia. Mówi się relacji osobistej z Bogiem, dzięki której otrzymuje się fragment, coś, co Pan Bóg mówi. Uzasadnienie dla tych nowych manifestacji wpisuje się często w to, co jest określone jako teologia pozabiblijna. Dlatego nie musi reagować na historycznie przyjęte metody badawcze, czyli nie musi reagować na zasady hermeneutyki. To znaczy, główna zasada hermeneutyki polega, że Pismo Święte wyjaśniane jest Pismem Świętym. Pismo Święte nie jest wyjaśniane filozofią. Pismo Święte nie jest wyjaśniane naszym umysłem. Pismo Święte jest wyjaśniane Pismem Świętym. I to jest hermeneutyka, czyli nauka o wyjaśnianiu Pisma Świętego, jaką w naszych zborach przyjęliśmy. Wyjaśniamy Pismo Święte Pismem Świętym, nie swoimi przeżyciami. Nie potwierdzamy Pisma Świętego, bo ja to przeżyłem, ja to otrzymałem, zamknąłem oczy, wyśniło mi się. Niektórzy nawet w sny wierzą. Tak na drodze, na marginesie, to mogę powiedzieć, że ja mogę wyjaśnić każdy sen dzisiaj. Jeżeli się coś śniło, przyjdź do mnie, to ci wyjaśnię. Twój sen znaczy, nie wiem, co się śniło, ale już ci wyjaśnię, nic. To w zależności od tego, co jadłeś. I proszę nie myśleć, Pan Bóg mi przez sen powiedział. Nie, Pan Bóg mówi przez Boże Słowo. I nie oczekuj snów. Niektórzy oczekują: Panie Boże, daj mi sen, którym mnie poprowadzisz. Nie, daj mi Słowo Boże. To jest takie delikatne przesunięcie, na początku delikatne. Bo na samym początku może ci się śnić rzeczywiście fragment Pisma Świętego. Ale nauczy się, że w ten sposób Bóg cię prowadzi przez sny, przez objawienia, przez ludzi, którzy uzurpują sobie prawo do tego, że są prorokami, że są apostołami i przynoszą nowe objawienie. Stąd mówimy o tak zwanej nowej reformacji. Peter Wagner jest przedstawicielem tej nowej reformacji. I jesteśmy w otoczeniu takich ludzi, nawet zborów, które przyjęły naukę Petera Wagnera. Ostatnia reformacja, nowa reformacja. Tamta nie wystarczyła, powrót do Pisma Świętego. Nie, mamy powrót do apostołów, do proroków. Powrót do nowego objawienia. Tak więc mówimy o bardzo niebezpiecznej rzeczy. Niewielu kaznodziejów ma odwagę o tym mówić. Bo wiecie dlaczego? Tracą słuchaczy. Niektórzy ludzie się odwracają. Jeżeli to tak jest, no wszyscy tak mówią, albo tak wielu uznanych autorytetów w ten sposób uczy. No przecież ty uczysz tak, jak kiedyś mówiono. My już to kiedyś zaliczyliśmy. My nie możemy tkwić w tym. My musimy mieć coś nowego. Bóg daje ciągle nowe słowo, nowe objawienie, nowa reformacja. Ja odrzucam nową reformację, bo wierzę w starą. Odrzucam nową Ewangelię, czy nową ewangelizację, ponieważ wierzę w skuteczną, która zadziałała w moim życiu I to jest ta Ewangelia Chrystusowa, inaczej Ewangelia Boża. No więc ta teologia pozabiblijna nie musi reagować na historycznie przyjęte metody badawcze w celu sprawdzenia, czy mogą one pochodzić od Boga. Drodzy, ten głód za duchowym rozeznaniem i doświadczeniem powoduje następnie, że ludzie porzucają wcześniej przyjęte metody badawcze dotyczące nawiedzeń, proroczych słów i nowego objawienia. Teologia bazująca na doświadczeniach promuje przekonanie, że istnieje wyraźna różnica między pojęciami. I tutaj troszeczkę teologii, troszeczkę greki. Bo myślę, że tutaj na tym gruncie nastąpiło nieporozumienie. Pojęcie rema i pojęcie logos. Oba te pojęcia bywają wyrażane w Biblii jako słowo. Jesteśmy ludźmi słowa. Słowa Bożego. Jesteśmy ludźmi remy i logos. Teologia ta utrzymuje, że logos jest spisanym słowem biblijnym. Tylko spisanym, ale nie żywym. Spisanym słowem biblijnym, a rema, przeciwnie, uważane jest za szczególne objawienie od Boga. I to, czego potrzebujemy dzisiaj, to nie logos. Nie tego, co się znajduje między okładkami. Ale my potrzebujemy remę. I dlatego mówimy nie sola scriptura, tylko solum verbum. Chodzi o remę. I będziemy ciągnąć dalej. Teologia ta utrzymuje, że logos jest spisanym słowem biblijnym, a rema, przeciwnie, uważane jest za szczególne objawienie od Boga. Może pojawić się jako urzeczywistnienie jakiegoś wersetu biblijnego, nie biorąc pod uwagę jego kontekstu. I odnosi się do aktualnych wydarzeń lub zbiegu okoliczności. Wskazówki potrzebne do konkretnego przewodnictwa w życiu dzisiaj bywają realizowane na podstawie tego rodzaju słów. Tak więc to jest tak zupełnie wstępne. Ich własnymi słowami. Ważną rzeczą jest, aby to udokumentować tymi, którzy w coś takiego wierzą, przejęli się tego typu naukami i z tymi naukami wchodzą do naszych zborów. Bill Hammond, przedstawiciel tego ruchu, ruchu Remy. Rema to, mówi tak, Rema to szerokie pojęcie, które obejmuje wiele rodzajów interakcji duchowych i on pisze o nich tak. Każda metoda, którą posługuje się Bóg w celu ukazania swojej specyficznej woli wobec danej osoby, czy to na drodze kierowanego przez Boga pragnienia, oświecenia, objawienia, wizji czy snu, Rema pozostanie naszym ogólnym pojęciem odnoszącym się do wszystkich tych sposobów, przy pomocy których Bóg komunikuje swoją konkretną wolę wobec danej osoby. Tak więc mamy do czynienia z tym, że Bóg ciągle objawia nowe słowo, Rema. I ciągle na nowo każdego dnia my potrzebujemy nowego słowa. Stare nie wystarcza. Watchman Nee. Muszę powiedzieć, że Watchman Nee napisał wiele dobrych książek. Ale później, pod koniec swojego życia, napisał coś takiego. Przeczytam. Zawsze będziemy sobie cenić fakt, że Pan wciąż mówi dziś. On nie tylko przemawiał przy pomocy Pisma, mówił nie tylko do Pawła i Jana. On również mówi do nas dzisiaj. Kiedy ktoś, kto pracuje dla Pana, wstaje, aby mówić w Jego imieniu, musi oczekiwać rema. Jeśli Pan nie mówi do nas dzisiaj, przeżywamy prawdziwy upadek. Ileż to razy zdarzyło się nam głosić, mimo że Pan nie wypowiedział ani słowa. Nie chodzi o to, że coś było nie tak z kazaniem, ale to wszystko było tylko ogólnym słowem Pana. Nie było w nim rema. Czyli Watchman Nee tutaj pod koniec swojego życia rozróżnia logos od remy. Problemem dzisiejszego Kościoła jest to, że brakuje żywego słowa Pana. Zamiast tego są tylko martwe doktryny. Bardzo boję się, jeżeli ktoś tak mówi, bo Biblia jest pełna doktryn. Biblia się zaczyna od doktryny. Na początku stworzył. Co to jest? Bracia i siostry, co to jest? Jak stworzył, to znaczy, że Bóg jest stworzycielem. To jest doktryna. I głosimy tę doktrynę. Nie możemy powiedzieć, że odsuwamy doktryny. My wierzymy w doktryny. Chrześcijaństwo jest doktrynalne. Chrześcijaństwo wyznaje doktrynę, która przyszła do nas poprzez objawienie, a potem przez iluminację, jeżeli została doktryna zapomniana. Ale nie przez nowe objawienie, stare objawienie. Biblia tak się zaczyna. I kiedy uczymy dzieci, także i dorosłych, to uczymy ich odpowiedzialności przed Bogiem w wyniku tej doktryny. Bóg ciebie stworzył, to jest doktryna, w to wierzymy. Jesteśmy dziełem Boga. Jesteś tutaj, bo cię Bóg stworzył. A jakie zastosowanie? I tego też uczymy, bo uczymy jednego i drugiego. Uczymy doktryny i uczymy zastosowania doktryny. Zastosowanie jest następujące. Przed Bogiem jesteś odpowiedzialny. Już od pierwszego wersetu Pan Bóg nie uzasadnia, że On stworzył. On nie musi się tłumaczyć, tak jak garncarz przed garnkiem nie musi się tłumaczyć, dlaczego garnek zrobił. Stworzyciel przed stworzeniem nie musi się tłumaczyć. Rozpoczyna objawienie od odpowiedzialności. Ty jesteś przede mną odpowiedzialny. I cała Biblia o tym mówi. I reszta mówi o tym, jesteś odpowiedzialny, ty grzeszniku. Potrzebujesz coś z grzechem zrobić. Ty musisz się upamiętać. I cała Biblia jest pokazana, w Biblii jest pokazane, że dlatego musiał Pan Jezus przyjść, aby wziąć twój grzech i dać ci odpuszczenie grzechów. Przed Bogiem jesteś odpowiedzialny. Zaraz, przed chwileczką wymieniłem szereg innych doktryn. Doktryna o grzechu. Jesteś grzesznikiem, a co to jest? To dopiero remę muszę mieć, żeby dowiedzieć, czy jestem grzesznikiem? Biblia mówi, wszyscy zgrzeszyli i brakiem chwały Bożej. I to jest podstawa hamartiologii, nauki o grzechu. A potem mówiliśmy o Zbawicielu, czy o zbawieniu dzięki Zbawicielowi. I to jest soteriologia, to jest doktryna znowu. W jaki sposób człowiek może być zbawiony, a reformacja do tego nawiązała przez wypowiedzenie tych słów z Bożego punktu widzenia sola gratia, tylko z łaski i z ludzkiego punktu widzenia tylko przez wiarę. To są podstawy soteriologii, to jest doktryna. Właśnie problem jest w tym, że dzisiaj chrześcijaństwo próbuje się pozbawić kręgosłupa. Chrześcijaństwo bez kręgosłupa. Bracia i siostry, zobaczcie, ja teraz chodzę tutaj, nie? Wiecie, dlaczego chodzę? Wiecie, dlaczego nie jestem kupą mięsa, które by tutaj teraz mówiło do was? Bo ja tutaj mam kręgosłup. Możecie zobaczyć, dotknąć. O tam. Nawet podskoczyć mogę. Dzięki kręgosłupowi. Ty siedzisz dzięki kręgosłupowi. Jak nie masz kręgosłupa, to nawet kroku nie zrobisz. Jesteś kupą mięsa. I jeżeli odrzucimy doktrynę, no to jesteśmy kupą mięsa. To wtedy nie mamy żadnego znaczenia. I w tym współczesnym ruchu, niby chrześcijańskim, właśnie chodzi o to, aby chrześcijaństwo pozbawić doktryny. Aby mówić, no tam w Biblii tam są same doktryny. No my dzisiaj nie potrzebujemy doktryn. Doktryna, niektórzy nawet mówią ekumenicznie, doktryna rozdziela braci, rozdziela siostry, bo inaczej to by się kochali. No ale kto jest podstawą naszej doktryny? Nie ma nic wspólnego Chrystus z Belialem. Na przykład jak chłopak chce się ożenić z dziewczyną i chce się ożenić z niewierzącą. Na jakiej podstawie? Wiem, że to próbują kombinować, próbują tak robić. Ale podstawą doktryny jest to, że jeden, to jest podstawa ich życia, że i jeden, i drugi musi tętnić życiem dla Boga. I tego uczymy w naszych zborach. Jeżeli ktoś chce inaczej, to my takiego zwyczaju nie mamy. No właśnie, takie bezdoktrynalne chrześcijaństwo, które wyrzuca kręgosłup. A takie chrześcijaństwo w zasadzie przestaje być chrześcijaństwem. Bo Biblia jest właśnie napisana po to, aby każdy z nas miał kręgosłup. Pierwszy zbór trwał w nauce apostolskiej. No co to było? To była doktryna. Później jest mowa o wspólnocie, bo wynikiem dobrej doktryny, biblijnej doktryny, jest dobra wspólnota, dobra społeczność, więź pionowa z Chrystusem i więź pozioma braci między braćmi, sióstr siostrami. Tak uczy Pismo Święte. Idziemy dalej. Występuje tylko przekaz, mówi Watchman Nee, jakiegoś człowieka, który ma odwagę nawiązywać do doktryn. Czyli w tym przypadku on krytykuje to, co ja przed chwileczką powiedziałem. Jestem w niezgodzie i mam odwagę o tym mówić. Tylko wtedy, gdy mamy rema, możemy posuwać się do przodu i możemy nabyć żywej wody, aby dostarczyć jej innym. To, czego potrzebujemy, to rema. A ja uważam, że to, czego potrzebujemy, to Pana Jezusa Chrystusa, który jest objawiony w Bożym Słowie. A Boże Słowo nie należy dzielić na logos i remę. Jest to błąd podstawowy, błąd teologiczny. Jamie Rae dzieli się tymi samymi odczuciami. Dzięki codziennej lekturze Słowa Bożego, które jest określane jako logos, chrześcijanie zdobędą wiedzę o Bogu i będą w stanie uczyć się Pisma na pamięć. I będą w stanie przekazywać niewierzącym prawdę, która została spisana. Ale, i to jest to ale, dotąd wygląda poprawnie, ortodoksyjnie. Ale oprócz tego Bóg chce przemawiać do swojego ludu i zapewnić mu wgląd w sprawy przekraczające ludzkie zrozumienie. I człowiek ma tą paskudną skłonność, aby wiedzieć więcej, niż Bóg mu to pozwolił czy udzielił. Z pomocą Ducha Świętego, no piękny język, nie? Fragmenty Pisma Świętego, które kiedyś były tylko słowami na papierze, stają się rema, stają się osobistym słowem. Będą one miały duże znaczenie i dostarczają nadprzyrodzonych wskazówek, pokrzepienia, odpowiedzi i zapewnień. Sporadyczne rema z Pisma jest dobre, ale codzienne rema wpłynie na postępowanie chrześcijanina i przeniesie go w kierunku lepszego zrozumienia, objawienia i radości. Drodzy, objawienie już mamy w rękach. I muszę was zapewnić, bracia i siostry, za każdym razem, gdy otwieramy Pismo Święte, to mamy dabar, po hebrajsku słowo. Nie wiem, dlaczego tłumaczę Pisma Świętego, Starego Testamentu. Słowo dabar raz tłumaczyli jako logos, a innym razem tłumaczyli jako rema. Ale w Starym Testamencie jest tylko dabar. Dabar, słowo. Było używane tylko jedno słowo. To tłumaczę na grecki Starego Testamentu. I nie możemy mówić, że to byli natchnieni tłumacze. I może, dopuszczam taką myśl, że współcześni hermeneutycy oparli się na preferencjach tłumaczy, że raz tłumaczyli jako logos, a innym razem jako rema, co nie było uzasadnione. Absolutnie nie było uzasadnione. Słowo jest jedno, słowo Pana trwa na wieki. Które? To, które jest zapisane w Biblii. To słowo trwa na wieki. Kiedy Pan Jezus powiedział, niebo i ziemia przeminie, ale słowo moje nie przeminie, to które słowo? Jest tylko jedno słowo. Czasem określane ono jest jako logos, czasem jako rema. Ale w Starym Testamencie zawsze dabar. Przez pomyłkę tłumaczy, niektórzy idąc dalej, rozdzielili znaczenie Słowa Bożego na słowo ogólne, tak jakby nieistniejące, tylko historyczne, które można zawrzeć gdzieś między okładkami skórzanymi, czy drewnianymi, czy papierowymi, które w zasadzie nie ma tak wielkiego znaczenia. To słowo nie mówi do ciebie. Ty potrzebujesz osobistego słowa. Ja nie chcę powiedzieć przez to, że logos nie działa, czy rema, bo tu teraz można zamiennie, uważam, że zamiennie można używać w języku greckim słowa rema i logos. Logos znaczy rema znaczy logos. Takie jest moje zrozumienie. Kiedy otwieram Boże Słowo, to jest Boże Słowo. To jest Słowo dla mnie. Jeżeli nadaję temu takie znaczenie, to muszę odczytać, co Bóg przez to Słowo mówi do mnie dzisiaj. Jeśli mówi, idąc wtedy na cały świat, głosi Ewangelię wszystkiemu stworzeniu, to ja to biorę do siebie. To logos, to jest i rema, i logos dla mnie. To dlatego jadę do Chin i tam zwiastuję Ewangelię. Jadę do Burkina Faso. Co tam robię? Zwiastuję Ewangelię. Za miesiąc jadę do Rosji. Zwiastuję Ewangelię. Za 2 tygodnie jedziemy na Węgry. Zwiastuję Ewangelię. Będzie tam konferencja młodzieżowa. Bo Logos i Rema. Dla mnie to jest to samo. Otwieram Pismo Święte i przedstawiam to Pismo Święte. To jest hebrajskie dabar i to jest to, co było tłumaczone w Septuagincie jako Logos i Rema. Gdzieś ktoś kiedyś wpadł na pomysł, że greckie słowo Rema ma zupełnie inne znaczenie i stąd cały kłopot. Inne znaczenie niż słowo Logos. Dokładnie nie wiadomo, kto rozpoczął to mitologiczne oszustwo, ale po raz kolejny Kościół, uważam, padł jego ofiarą. Idzie śladem tego rozumowania, jakie występuje w rzymskokatolicyzmie. Bo w rzymskokatolicyzmie istnieje wielkie zapotrzebowanie na objawienia. W Biblii nie wystarcza, Biblia nie wystarcza ci do zbawienia, do życia. Dlatego Kościół rzymskokatolicki pierwszą zasadę, jaką odrzuca, to sola scriptura. Odrzuca tą zasadę. To jest nieprawda, to jest kłamstwo, mówią. My mówimy tylko Pismo Święte. Oni mówią Pismo Święte plus. I dodają do tego tradycje, objawienia, dodatkowa rema, coś oprócz Pisma Świętego. Coś, co w Biblii nie ma. I teraz przeczytam. Nauka... Czytam to z tej książki, Bibliologia, jeżeli ktoś nie ma, dzisiaj jest idealna okazja, aby sobie nabyć. Nauka Kościoła Rzymskokatolickiego takie stanowisko potwierdza. Objawienia od Boga są nadzwyczajną łaską. Potwierdzają one katolicką naukę i dogmaty. Słynnym przykładem jest nasza Madonna z Lourdes, która stwierdziła, że Maria została niepokalanie poczęta 4 lata po tym, jak został ogłoszony dogmat o niepokalanym poczęciu. Ja nie chcę powiedzieć, że w świecie ewangelicznym posuwają się do tego stopnia, ale to jest ten sam ruch, który mówi tak, tak, Pismo Święte, tak, oczywiście, no historyczne znaczenie to ono ma, ale my potrzebujemy świeżego słowa. My potrzebujemy czegoś aktualnego. W przypadku rzymskokatolicyzmu my potrzebujemy różańca. My potrzebujemy wniebowstąpienia Najświętszej Marii Panny. My potrzebujemy Fatimy, Lourdes, Częstochowy. My potrzebujemy tych rzeczy. Pismo Święte, tak, oczywiście, historyczne znaczenie, tak. Tam sobie mówił kiedyś Mojżesz, tam Dawid, tak, i Jan Chrzciciel, i Jezus nawet był, i Paweł, i Piotr, tak, oni tam wszyscy byli. Ale my potrzebujemy świeżego, nowego. To brzmi jak rema. Jakie to jest niebezpieczne. Jakie to jest zwodzące. I dlatego myślę, że dobry wybór zrobiliście, że ten temat na tą konferencję żeście zaproponowali. Pewien kaznodzieja wygłosił kazanie, korzystając z fragmentu Mateusza 4:4. A on odpowiadając, rzekł, napisano, nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. I gdzie to słowo jest zawarte? W Biblii. Biblia jest Słowem Bożym. I muszę powiedzieć coś więcej. Jeden z rozdziałów w tej książce to jest rozdział o tym, że Biblia jest kompletna. Jeżeli zajrzymy do naszych Biblii, to wiemy, że ona się kończy taką małą kropką. I ta kropka to jest Boża kropka, która świadczy o tym, że Pan Bóg swoje objawienie zakończył. Swoje słowo, bez względu na to, czy po grecku określamy je jako rema, czy logos, zakończył. To, co zaczął jako dabar w Starym Testamencie w języku hebrajskim, a potem objawiał w języku greckim, z tym, że tłumaczenie Starego Testamentu zostało zrobione przed powstaniem Nowego Testamentu. Ale teraz na naszych oczach, bo to w poprzednim pokoleniu przed nami, zaczęto wymyślać w świecie ewangelicznym właśnie tego typu naukę. Greckie słowo, na określenie słowa w tym miejscu tutaj, to rema. Mówię teraz o Mateusza 4:4. Także greccy pisarze, czy pisarze Nowego Testamentu, używający języka greckiego, to używali takich słów tutaj, zamiennie, albo tak, albo inaczej. Rozumienie, że rema nie dotyczy Biblii jako logos, ale do świeżego słowa z ust Bożych. Boże słowo zawsze jest świeże. bez względu na to, czy nadajemy taką rangę, czy nie. Prawdą jest, że istnieją dwa główne greckie słowa, o czym mówiłem, które opisują Pismo, które są w Nowym Testamencie tłumaczone jako słowo. Po pierwsze, logos zasadniczo odnosi się do całości natchnionego słowa Boga i do Pana Jezusa Chrystusa. I po drugie, greckie słowo tłumaczone jako słowo, że odnosi się do słowa wypowiadanego. Rema dosłownie oznacza wypowiedzi. I te wypowiedzi są zawarte w Piśmie Świętym. Później w tym materiale, jaki macie, nawiązuję jeszcze raz do Septuagint, ale o tym już mówiłem. Niektórzy chrześcijanie pojmują termin rema jako głos Ducha Świętego, dodatkowy głos Ducha Świętego, dodatkowe natchnienie, jakby wzmocnienie Pisma Świętego, który przemawia do nich akurat w tym momencie. Uważają, że powinni być prowadzeni przez Ducha Świętego, przez rodzaj olśnienia, przez wewnętrzne odczucia, impulsy, wrażenia i doświadczenia. Uważają, że bezpośrednie słowa Boga mogą być również przekazywane im poprzez inne osoby, takie jak kaznodzieja podczas nabożeństwa. To jest to solum verbum. Nie sola scriptura, ale solum verbum. Kaznodzieja jest potrzebny, żeby przekazać. Nie. Kaznodzieja jest potrzebny do zachęty, do zwrócenia uwagi na to, co mówi Pismo Święte, ale to Słowo Boże jest tym, co naprawia duszę. To Słowo Boże, dlatego celem zboru, naszych spotkań zborowych jest to, żeby zachęcić do Bożego Słowa. I dalej, lub poprzez znajomego, który udziela im porady duszpasterskiej. Dzięki takim rozwiązaniom chrześcijanin doświadcza bezpośredniego prowadzenia przez Boga. Istnieje również przekonanie, że słowo mówione ma większą moc niż słowo pisane, ale nie ma żadnej biblijnej podstawy, aby zaakceptować takie przekonanie. To jest nieprawda. Jedno i drugie ma znaczenie. Słowo wypowiadane, czytane z Biblii, czy słowo czytane przez nas ma swoją moc, bo tam jest zawarta Ewangelia. Kiedy zawiesimy, odsuniemy przekonanie o prawdziwości Biblii w poszukiwaniu prawdy, jesteśmy narażeni na kompletny chaos. Byłem na pewnej konferencji, na którym brat... To była konferencja organizowana w zborze, który był otwarty na Logos i Remę. Który wierzył w to, że mamy współczesnych proroków i apostołów, którzy przynoszą świeże słowo, którzy przynoszą nowe objawienie. To dziw, że mnie zaprosili na konferencję, ale ja idę i na takie konferencje, usługuję Słowem Bożym plus nic więcej. I staram się przedstawić to. Po konferencji pastor przyszedł do mnie, mówi: Czesław, dziękuj Bogu, że nie należysz do naszego typu zboru, bo my mamy w zborze dwóch proroków. Aż dwóch proroków. I każdy z nich mówi co innego. I jeden drugiego nienawidzi, i jeden drugiego niszczy. Jeden mówi tak, drugi mówi nie. Jesteśmy skołowani. Dziękuj Bogu, że do takich zborów nie należysz. Nie należę. I bardzo jestem wdzięczny Bogu, że byli bracia, którzy na samym początku ustalili: my idziemy tym śladem. My uważamy, że jest tak. Ja w to wierzę. Ja mam odwagę również to kontynuować. Słowo Boże jest Słowem Bożym. Jest to to słowo, które czytam, jest to to słowo, które zwiastuję. Jestem zamknięty na nowych proroków i na nowych apostołów. Nie ma ich. A jeżeli ktoś wstanie, to trzeba go wyrzucić. Jeżeli ktoś mówi, że ma objawienie, trzeba go usunąć. Nie ma prawa mówić. Jeżeli ktoś mówi, niech mówi jak Słowo Boże. I czy to określamy jako logos czy rema, to nie ma, rema nie ma znaczenia. Tak więc nauczycieli tak zwanego objawienia osobistego można rozpoznać, bo oni rzadko odwołują się do Pisma Świętego. Bardzo często używają zdania: Pan mi powiedział. Również jest pewien rozdział poświęcony tej teologii: Pan mi powiedział. Zamiast czekać na odpowiedź ze Słowa Bożego, to czekają na coś, co określają: Pan mi powiedział. A później sobie wymyślą, co im Pan powiedział. Ja to przeżyłem w przypadku jednego z moich kolegów. Dzieliliśmy ten sam pokój i Pan mu powiedział pewnej nocy, powołując się na księgę Ozeasza, że powinien wyjść na ulicę Warszawy i spotkać prostytutkę i współżyć z nią. Ja przyjechałem do domu, do akademika nad ranem, pukam do swoich drzwi, mój kolega nie mógł mi otworzyć. Później się dowiedziałem, że on praktykował rema. Pan mu powiedział. Bracia i siostry, to nie byłoby takie tragiczne, gdyby nie było ludzi, którzy nie tylko w to wierzą, ale to praktykują. Wiecie, co w ten sposób robią? Odsuwają Słowo Boże. A kto odsuwa Boże Słowo, to odsuwa Boga. To wtedy swoje własne przywidzenia, swoją własną chuć często, swoje własne życzenia, swoje własne pragnienia nazwą Pan mi powiedział. Jestem ostro przeciwko temu. I to był powód, dla którego, kiedy była 3 lata temu konferencja w Szwajcarii, Europejska Konferencja Przywódców Chrześcijańskich, poproszono mnie, aby na ten temat mówić. I musiałem zebrać trochę materiałów na ten temat, bo jeżeli przywódcy chrześcijańscy nie będą mieli to jasne, jeżeli będą oprócz Słowa Bożego szukać jeszcze objawienia osobistego Słowa, Pan Bóg wybrał tylko 40, którym dał osobiste Słowo. Trochę im zazdroszczę. Chciałbym należeć do tej grupy, ale Pan Bóg nie wybrał mnie, nie jestem wybrany. Jestem raczej w tej grupie, którzy mają słuchać tych 40, którzy spisali Dabar, Stary Testament, którzy spisali Logos Jeremę, Nowy Testament. I ja należę do tej grupy, która ma studiować to, co oni napisali. Bo tym 40 pisarzom, ludzkim pisarzom Pisma Świętego, Pan Bóg dał objawienie. Mojżesz, kiedy pisał, na początku stworzył Bóg niebo i ziemię, to nie było dzięki temu, że ktoś go w Egipcie uczył na ten temat. Nie. To nie była kwintesencja sumeryjskich legend. Nie. To mu objawił Bóg. To było objawienie. I moim zadaniem jest otworzyć Biblię i przeczytać. Na początku Bóg. Bóg ma być na moim początku. A, Panie Boże, to musi być pierwszy. A później czytam, ja jestem alfa i omega. To jest ta interpretacja, Pismo Święte przez Pismo Święte. Czyli Pan Bóg musi być wszystkim, początkiem i końcem, a później dowiaduje się, że musi być wszystkim pomiędzy. Na tym polega uczenie Słowa Bożego. Bierzemy to, co zostało objawione, aby również porównać z różnymi fragmentami Słowa Bożego. To wymaga roboty. Dlatego kaznodziejska służba to jest robocza służba. To nie przyjdzie tak, jak jeden kaznodzieja miał zwyczaj nieprzygotowywania się do kazań, bo wierzył w Ducha Świętego, że Duch Święty mu objawił. I pewnego dnia został poproszony, tak jak ja, i w drodze do kazalnicy Duch Święty mu może po raz pierwszy pokazał. I powiedział mu tak, ty leniu, znowu się nie przygotowałeś. Znowu nie czytałeś Biblii. Znowu oczekiwałeś, że Bóg da ci nowe objawienie, da ci rema, da ci słowo na czas słuszny. Drodzy, w ten sposób powstawały różnego rodzaju odstępstwa od nauki biblijnej, bo była rema. Jeżeli jesteśmy otwarci, chociaż troszeczkę otwarci na coś nowego, oprócz Pisma Świętego, to wchodzimy na śliską drogę. I o tym musimy pamiętać. Boże spisane słowa, nie Boży słyszalny głos, był rozkoszą i najwyższym pragnieniem psalmisty. W psalmie 19, 18, 9 wersecie, w 8, 9 wersecie czytamy. Zakon Pana, prawo Pana, słowo Pana jest doskonały. Pokrzepia duszę. Świadectwo Pana jest wierne. Uczy prostaczka mądrości. Rozkazy Pana są słuszne. Rozweselają serce. Przykazanie Pana jest jasne, oświeca oczy. Potrzebujesz coś więcej? Ja nie potrzebuję. Mi to wystarczy. Słowo Boże jest doskonałe. No jeżeli jest doskonałe, jeżeli Dabar jest doskonałe, jeżeli to, co jest zapisane, co rozumiem, jest jednocześnie i Logos, i Rema, i to jest już doskonałe, to niczego więcej nie potrzebuje. No czego więcej w zboże potrzebujemy? Dlaczego mielibyśmy zapraszać proroków i apostołów? Skoro oni skończyli swoją pracę, Oni spisali wszystko, Biblia kończy się kropką, Bożą kropką. Tak więc zakon Pana jest doskonały. Co robi? Pokrzepia moją duszę. Chcesz pokrzepienia? Otwórz Biblię. A jeżeli nie słyszysz Bożego głosu, no to czytaj ją głośno. Wtedy usłyszysz Boży głos. Nie oczekuj jakiegoś specjalnego rema, specjalnego głosu. Jeżeli jeszcze nie słyszysz, gdy czytasz cicho, to sobie weź taki zwyczaj, będę czytał głośno i będziesz słyszał Boży głos. Na tym to polega. I w ten sposób pokrzepisz swoją duszę. Będziesz budował siebie poprzez Boże Słowo. Słowo Boże jest budulcem chrześcijanina. Dalej, świadectwo Pana jest wierne, a to, co ludzie nazywają rema, to nie jest wierne, niepewne. To jest tak, jak ten pastor mi powiedział. No dwóch sprzeczne rzeczy mówią. No jak można temu wierzyć? To nie jest wierne. To nie jest sprawdzone. To jest wymyślone. Czasem to jest miłe słyszeć dla ucha, bo przyjdzie taki brat i mówi, na pewno będzie zdrowy, ja wiem, że będzie zdrowy. Pan Jezus mi powiedział, że będzie zdrowy. No my to lubimy słyszeć takie coś. Albo otrzymasz dobrą pracę, na pewno. No wiecie, ale to brzmi jak wróżba. To nie ma nic do czynienia ze Słowem Bożym. I musimy na to uważać. A jeden z braci, no, powiedział, w tej chwili Bóg mi powiedział, że Bóg ciebie użyje do przebudzenia ewangelicznego w Polsce. No jak to mu Bóg powiedział? No wiecie, no nastawienie fajne, no chcemy przebudzenia. Ale używać tego fragmentu, żeby nadać sobie prestiżu i swojego autorytetu, to jest błąd. I to jest poważny błąd. Mówić o swoim słowie, które pochodzi z naszych ust, że to jest Słowo Boże. Ja takiej odwagi nie mam. Ja tego nie potrafię robić. Nie byłem tak uczony. I nie rozumiem tak Pisma Świętego. Bo kiedy ja mówię, to muszę wam powiedzieć, bracia i siostry, to mówi Czesław Basara. To on mówi. Ja mam odpowiedzialność za to, co powiedziałem. Ale kiedy otwieram Boże Słowo, to jest Boże Słowo. Ze mną nie musi się zgodzić. I możemy pozostać przyjaciółmi. Ale jak ze Słowem Bożym się nie zgodzisz, to masz problem. Poważny problem. Świadectwo Pana jest w 100% wierne. Uczy prostaczka mądrości. Chcesz być mądry? No to Słowo Boże trzeba otwierać. Uczyć się Słowa Bożego. Rozkazy Pana są słuszne, rozweselają serce i to jest to, czego potrzebujemy, bo radość jest ostoją naszą. Przykazanie Pana jest jasne, oświeca oczy i wyprowadza jeszcze na światłość. Drodzy, grupa wierzących w Berei usłyszała nową naukę apostoła Pawła i chciała dowiedzieć się, czy pochodzi ona od Boga. Nie próbowali wsłuchiwać się w jakiś słyszalny głos Boga, aby uwiarygodnić nauczanie Pawła. Co robili? Badali pisma. Proszę? Codziennie na dodatek. No tak. Czyli to się zrobiło ich zwyczajem. Oni badali pisma codziennie. Jakie pisma? No Pismo Święte. Biblię. Dla nich to było ważne. I dlatego oni taką fajną taką nalepkę otrzymali. Jako ci, którzy studiowali Boże Słowo. Bracia i siostry, jesteśmy zborem braterskim. Historycznie zbory braterskie były znane z tego, że trzymały się Słowa Bożego. To jest część naszej braterskiej tradycji. To jest nasz ogródek. Ja nie chcę oceniać innych ogródków, bo tam są inni bracia odpowiedzialni za nie i niech to robią dobrze, trzeba się o nich modlić. Ale tam, gdzie nasza odpowiedzialność sięga do naszego ogródka, to starajmy się o to, aby Słowo Boże plus nic więcej było przestrzegane. To jest część naszej tradycji. Z tego byliśmy znani. I wiecie, kiedy zostałem zaproszony do prowadzenia dzieła, które się nazywa Społeczność Ewangelizacji Dzieci, brat Samuel Doherty, bardzo bliski przyjaciel brata Józefa Prowera, obu cenimy. Kiedy go zapytałem, dlaczego nas zaprasza, to powiedział mi, Czesław, pochodzisz ze zborów braterskich, a zbory braterskie poważnie traktują Biblię. Kiedy po 18 latach zrezygnowałem z tego, żeby prowadzić dzieło Społeczności Ewangelizacji Dzieci w Europie Środkowo-Wschodniej, to wtedy prezydent tej społeczności przyszedł do mnie i powiedział, Czesław, rezygnujesz? Tak, rezygnuję. Dlaczego? Bo chcę się poświęcić nauczaniu Biblii. Przez resztę mojego życia, to się stało 10 lat temu, chcę poświęcić się nauczaniu Biblii. I to w taki sposób, jak mnie nauczono. on wtedy powiedział: Czesław, a czy możesz to robić na całym świecie? Miałem dylemat, bo naprawdę chciałem skoncentrować się na Polsce. A praca się rozszerzyła z Europy Środkowo-Wschodniej na cały świat. A powód był taki, bo chcemy nauczania Biblii plus nic więcej. Bardzo sobie cenię tych, którzy to zobaczyli i którzy w ten sposób się mną posługują. Chcę być narzędziem w ręku Boga. A Pan Bóg używa Bożego Słowa, aby tworzyć nowego człowieka. I nie kombinujmy, czy słowo jest logos, czy rema. Po prostu to jest coś, co od Boga pochodzi. Bez względu na to, czy określisz to jako rema, czy logos, to jest dabar. To jest słowo, które od Boga pochodzi. I to słowo jest ważne i to słowo dotyczy każdego z nas. Dlatego módlmy się o to, kiedy słyszymy Boże Słowo, żebyśmy dobrze je zrozumieli, żebyśmy je przeżyli i żebyśmy je wprowadzili w praktyczne życie. Jeżeli zostałeś zachęcony, to dziękuję Bogu. Jeżeli zburzyłem twój pogląd, że uważa, że Słowo Boże trzeba dzielić na dwie części, to też dziękuję Bogu. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, które cię niepokoją, tematem konferencji było niepokojące trendy w ewangelizacji, bo wiem, że ludzie, wyznawcy Rema, zajmują się ewangelizacją. I to taka ewangelizacja, o której mówiłem. Słowo Boże, Biblia to jest historyczne, ale ono nie ma takiego znaczenia jak to osobiste słowo. To przeniesienie jest bardzo delikatne, ale bardzo niebiblijne, niewłaściwe. I dlatego postanowiłem, że kiedykolwiek będę proszony o to, to nie będę milczał. Będę mówił o tym tak jak czuję, tak jak wierzę i tak jak byłem uczony. Jestem wypadkową tych wszystkich moich wspaniałych nauczycieli, za których jestem wdzięczny Bogu, a dzisiaj jestem wdzięczny Bogu za każdego z was. Dziękuję za wasze modlitwy, a bardzo proszę, potrzebujemy ich. Na Węgrzech będziemy brali udział, będę usługiwał w 4 konferencjach węgierskich, później do Rosji, później na Słowację, na różne konferencje, do szkół biblijnych. Także słyszeliście troszeczkę tego, w jakim duchu ja usługuję i to jest przyjmowane i cieszę się, że są zbory i są różne organizacje i szkoły biblijne, które to akceptują i jest duża grupa ludzi, która pozostaje wierna tej starej Ewangelii, nie przyjmują nowej, nie przyjmują nowego objawienia, ponieważ to stare jest wystarczające. Panie Boże, dziękuję Ci za tutejszy zbór, dziękuję za zaproszenie, dziękuję Ci, że Słowo Twoje nam wystarcza i błogosław temu zborowi, aby zwiastował Twoje Słowo plus nic więcej. Amen.